Puls Biznesu. Do słuchania.
Dzień dobry, nazywam się Bartek Majer i zapraszam na ostatni w tym półroczu Puls Biznesu do słuchania. Wspomniałem o tym nieprzypadkowo, bo dzisiaj nawiążemy do najważniejszego wydarzenia właśnie mijającej połowy roku, czyli oczywiście do wojny w Ukrainie. Pamiętają Państwo zapewne, jak zaraz po agresji Putina na Ukrainę codziennie właściwie czytaliśmy o tym, że kolejne przedsiębiorstwa zrywają kontrakty, zaprzestają działalności lub przynajmniej zawieszają swoją działalność w Rosji i na Białorusi. Także kolejne pakiety sankcji dotyczyły niemal w równym stopniu obu tych państw. Teraz, takie mam wrażenie, sytuacja jest już trochę bardziej zniuansowana. Co do Rosji, nikt w zasadzie wątpliwości nie ma, to godny potępienia barbarzyńca i brutalny agresor. O Białorusi tego powiedzieć raczej nie można. Owszem, Łukaszenko jest sojusznikiem Putina, działa razem z nim, ale jego wojsko nie uczestniczy w działaniach zbrojnych. Białoruś jest więc wrogiem, ale jakby takim trochę mniejszym. Przykład, no może marginalny, ale chyba dobrze pokazujący tę różnicę, taką obecną różnicę. Rosyjska reprezentacja w piłce nożnej została wykluczona z Ligi Narodów, a Białorusini wciąż tam grają. Wróćmy jednak do biznesu. Z Rosją zrywa się teraz wszelkie kontakty tego typu. Zachodnie przedsiębiorstwa pozbywają się swoich fabryk w tym kraju. Uczynił tak na przykład polski Cersanit. No albo gęsto się tłumaczą z tego, że jeszcze nie opuściły rosyjskiego rynku. No to dotyczy na przykład Polfarmy. Działalność na Białorusi, no także chluby oczywiście nie przynosi, ale jednak to coś innego niż robienie biznesu z Rosjanami. Zapraszam więc Państwa na podcast o Białorusi. O Białorusi w czasie wojny.
Puls biznesu. Do słuchania.
Chciałem dziś oczywiście porozmawiać z przedstawicielami firm, które wciąż są obecne na białoruskim rynku, mają tam fabryki albo eksportują swoje produkty. Wszyscy jednak odmówili. Byli gotowi rozmawiać na każdy temat. Oprócz tematu Białorusi. Takiego oporu nie miał na szczęście Kazimierz Zdunowski, prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Na początek zapytałem go, czy po 24 lutego wielu przedsiębiorców opuściło tę organizację.
Nie znam takiego przypadku.
Czyli wszystko działa tak, jak działało przedtem?
Oczywiście, że nie. Całkiem nie tak działa, ale to nie znaczy, że ludzie mają porzucać to, co do tej pory robili.
Jak w tej chwili wyglądają te kontakty handlowe, gospodarcze między polskimi firmami i firmami białoruskimi? Na ile sankcje przeszkadzają temu?
Sankcje zdecydowanie przeszkadzają. Natomiast jak one w tej chwili wyglądają? Są bardzo nieparlamentarne.
Co to znaczy?
No to znaczy, że ludzie przy spotkaniach używają bardzo mocnych słów, ponieważ tracą majątki, tracą dorobek życia, tracą firmy, tracą klientów, tracą przestrzeń gospodarczą, w której się obracają, zdobyte rynki. No więc to trudno przyjmować z takim spokojem. Takie rzeczy się przyjmuje z emocjami, a te emocje różnie się wyrażają. Natomiast przychodzą na grunt taki bardziej konkretny, to nie można prowadzić biznesu, które się sobie założyło w Białorusi i się zdobyło rynek, a potem nie móc sobie zapłacić. Dla przykładu, kupuje się komponenty, surowce, podzespoły, no różne elementy do produkcji, żeby był produkt gotowy, żeby on odróżniał się od innych produktów, był lepszy i łatwiej się sprzedawał, a okazuje się, że jak dostarczę, to nie zapłacę sobie, ponieważ myśmy im zabrali SWIFT. Ja nie wnikam w zagadnienia o charakterze politycznym. Chcę pokazać, że na przykład nasza izba była zaszczycona, że naszym członkiem został BielAgroprombank, jeden z największych banków białoruskich. Bank na tyle dobrze oceniany przez stronę polską, zarówno Bank Gospodarstwa Krajowego, jak Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, że duża część środków, które były przeznaczane na finansowanie zrównoważenie polskiego eksportu przechodziła przez ten bank, bo to był solidny bank posiadający różne oddziały i doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku, no a potem został objęty sankcjami. Czyli to wszystko, co zostało wypracowane, po prostu poszło w powietrze. Trzeba szukać nowych rozwiązań. No, jak porozmawiamy z firmą Stomil Sanok, która ma specyficzną produkcję, bo dostarcza surowiec gorący z Polski, przerabia go na uszczelki na Białorusi i sprzedaje do wszystkich ważniejszych producentów, którzy wykorzystują uszczelki, od chociażby firma Atlant, uszczelki do lodówek, do zamrażarek, no to to jest bardzo ważny rynek. Natomiast jeżeli my sami sobie nie możemy zapłacić, no to przerywamy produkcję i dostawy. A w tej sytuacji nie sprzedaliśmy surowca, nie zarobiliśmy pieniędzy, a rynek przyjmują Turcy.
Te firmy, które sprzedawały na Białoruś swoje produkty z Polski, no musiały to pewnie w dużym stopniu przerwać. Czy jest jakiś sposób na to, żeby prowadzić ten handel?
Sposobów jest sporo różnych, bo to nie jest tak, że wszystko się przerywa, bo tak sobie jakiś urzędnik wymyślił. Życie jest dużo bardziej złożone i może szczęście, że nie wszyscy do końca je rozumieją. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy sprzedawali towary, zmniejszyli swoje obroty, ale też sprzedają. W tym zakresie, w jakim jest to możliwe, w jakim to jest dopuszczone przepisami państwowymi, postanowieniami Komisji Europejskiej. I to samo dotyczy również importu. Są przywożone towary, od chociażby gaz do kuchni, gaz do butli, które się potem sprzedaje. Tylko że ilość tego gwałtownie spadła. Jest tłok na granicy, są zatrzymywane całe dostawy. Wzrosła liczba dokumentów związanych z oświadczeniami. Nawet niektóre są takie bardzo interesujące, że jak ty wieziesz jakiś towar na granicę dopuszczony, to jeszcze musisz dać oświadczenie, że nie sprzedasz go firmie, czy zapewniasz, że nie sprzedasz go firmie objętej sankcjami. No a jak sprzeda swojemu odbiorcy, ich on sprzeda? I tak dalej, i tak dalej. No to są takie ciekawostki związane z życiem gospodarczym, ale generalnie obroty realizowane są tylko w mniejszym stopniu, w mniejszym zakresie i z większą sumą papierów i kłopotów.
A te firmy, które produkują na Białorusi, jak sobie radzą?
Na Białorusi jest kilka typów firm. My mówimy o firmach polskich. W polskich na Białorusi jest około 500 polskich lub z polskim kapitałem w różnych branżach i w związku z tym część z nich zakładała swoje przedsiębiorstwa po to, żeby sprzedawać na rynku białoruskim i na rynku rosyjskim. Mechanizm ekonomiczny był tak skonstruowany, że część wyposażenia, część surowców, część podzespołu była dostarczana z Polski. I to się bardzo opłaciło, bo dostarczałem do swojej fabryki, do swojej firmy, która mi oczywiście zapłaciła. Gwarantowała odpowiednią cenę i w odpowiednim czasie. Natomiast produkt był przeznaczony na rynek, szeroko rozumiany rynek wschodni. I te przedsiębiorstwa spokojnie funkcjonują nadal, z tymi trudnościami, o których mówiliśmy, ale mają rynek. Rynku im nikt nie zabiera. Zupełnie inaczej funkcjonują przedsiębiorstwa, które produkowały tam, żeby sprzedawać na rynek Unii Europejskiej. No, dla przykładu to są meble, które naraz z jakiegoś powodu zostały objęte sankcjami jako branża, która, nie wiem, albo ekologię psuje Unii Europejskiej, bo meble drewniane, a nie plastikowe, albo może dlatego, że można z mebli zbudować czołg, w każdym razie prowadzić do wykorzystania na cele wojenne. To zdumiewające, ponieważ firma taka jak Black Red White, to jest polska firma z siedzibą, z dużą fabryką w Grodno Invest, w wolnej strefie ekonomicznej w Grodno, która sprzedawała i na rynek wschodni, i na rynek zachodni. No i ma kłopoty, żeby na rynek wschodni sprzedawać. Rynek wschodni się utrzymuje. To samo firma Szynaka Meble. Trudno wytłumaczyć panu Janowi, który włożył dużo pieniędzy i dużo pracy w to, żeby zorganizować swoje przedsiębiorstwo. Natomiast to przedsiębiorstwo już wiadomo, że nie będzie mogło sprzedać w najbliższym czasie swojego produktu do Unii Europejskiej, bo jest objęty sankcjami. Więc podaję te przykłady, które ktoś sobie załatwił w ramach sankcji. ponieważ no to jest tak, że jeżeli nie my produkujemy i nie my sprzedajemy, to inni zajmują nasz rynek i sprzedają. W związku z tym zawsze trudno jest odpowiedzieć na pytanie, gdzie kończy się polityka polegająca na osłabianiu Białorusi metodą zamykania polskich przedsiębiorstw Białorusi. Na mnie w miejsce tych przedsiębiorstw będą wchodziły inni producenci czy inne przedsiębiorstwa z innych krajów.
Czy nie ma pan takiego wrażenia, że jednak Białoruś jest troszkę inaczej traktowana przez Zachód niż Rosja?
Ona jest inaczej traktowana, ale Białoruś od dawna była postrzegana jako kraj, który ma ogromny potencjał i ten potencjał ekonomiczny, ale także potencjał społeczny i ten potencjał może być wykorzystany. Dla przykładu niemiecka ambasada wydaje wizy dla działaczy, pracowników, żeby przyjechać, żeby pracować. My ograniczyliśmy wydawanie wiz tylko do przypadków humanitarnych, wyjazdów w celach zdrowotnych i włączenia rodzin. To zdecydowanie za mało. Ambasada węgierska wydaje wizy normalnie, bez żadnego zatrzymywania się. Ambasada Włoch jest najciekawsza, bo ona uważa, że wszyscy, którzy chcą z Włochami pracować, to powinni przyjeżdżać do Włoch i pobyć, nauczyć się, poznać i prowadzić biznes. Więc no, członek Rady Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, który jest równocześnie wiceprezesem Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, nie mógł u nas dostać w naszej ambasadzie wizy, dostał oczywiście w ambasadzie włoskiej, no bo przecież jest wiceprezesem Izby Handlowo-Przemysłowej.
Jakie są pana przewidywania co do najbliższej przyszłości w tej współpracy polsko-białoruskiej?
Nie mam żadnego pojęcia, nie potrafię się wypowiedzieć, w jaki sposób to się rozwiąże, jak będzie to zamknięty konflikt, jakie będą skutki zamknięcia tego konfliktu. Nie chcę gdybać, to co dzieje się w tej chwili na Ukrainie jest złem. To jest wojna, ludzie giną, tracą swoje majątki, tracą swoje mieszkania, tracą dzieci, rodziny nie mają gdzie mieszkać. Tak nie powinno być. Natomiast na naszych oczach dokonuje się zmiana w geografii gospodarczej świata, geografii politycznej świata. To są zmiany, które idą, które wpłyną na naszą gospodarkę, na gospodarkę naszych sąsiadów, na gospodarkę przede wszystkim całej Europy, Europy Zachodniej. No, ale to już nie moja działka. Ja nie jestem specjalistą od strategii i polityki międzynarodowej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy u pana prezesa Kazimierza Zdunowskiego, szefa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.
Ja serdecznie dziękuję.
Puls biznesu. Do słuchania.
Kto jeszcze może wiedzieć, co w ostatnich miesiącach zmieniło się w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych? Na przykład instytucja ubezpieczająca kontrakty eksportowe, czyli KUKE. Elżbietę Kacprzykowską, dyrektor Departamentu Sprzedaży w tej firmie, zapytałem, czy do KUKE wciąż zgłaszają się polscy przedsiębiorcy, którzy chcieliby handlować z białoruskimi firmami.
Obserwujemy, że handel z Białorusią został bardzo mocno ograniczony. No, tutaj musimy zauważyć, że część sektorów gospodarki Białorusi, czy też banki, firmy, one są objęte sankcjami i tak naprawdę nie można zawierać z nimi żadnych transakcji. Nie ma co ukrywać, że również polscy przedsiębiorcy w obliczu tego, co się wydarzyło 24 lutego, czyli w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, po prostu ograniczyli handel z Rosją czy z Białorusią, czy to kierując się jakimiś obawami, czy też tym, że poniekąd nie wypada handlować z tymi podmiotami. Tu muszę jeszcze powiedzieć, że na pewno duże znaczenie ma taki wątek stricte finansowy, bo te wszystkie sankcje, które są nakładane coraz mocniej, odczuwalne również przez firmy w Rosji i w Białorusi, no ich standing finansowy pogarsza się. To jest zauważalne przez polskich przedsiębiorców i polskie firmy po prostu obawiają się handlować w dalszym ciągu z tymi kontrahentami. Należy również wspomnieć o technicznych problemach związanych z trudnościami w przekazywaniu transferów środków do Polski. Na Białorusi i w Rosji nie funkcjonuje SWIFT, co powoduje, że przekazywanie pieniędzy z tych krajów do przedsiębiorców polskich jest po prostu utrudnione, żeby nie rzec, że wręcz niemożliwe.
Wspomniała Pani o Rosji. Czy w porównaniu Rosja-Białoruś, jeżeli chodzi o zainteresowanie polskich przedsiębiorców, tu jest jakaś istotna różnica po wybuchu wojny oczywiście?
Na bazie tego, co słyszę od naszych klientów, to zainteresowanie rynkiem rosyjskim właściwie spadło blisko zera. Z Białorusią jest nieco lepiej, czyli jakieś pojedyncze pytania o to, czy jest szansa, żeby ubezpieczyć jakiś kontrakt na Białoruś, bądź też czy przewidujemy, że coś w najbliższym czasie się zmieni. Tego typu pytania się pojawiają. W ostatnim czasie, czyli po wybuchu wojny, nie trafiło do mnie żadne pytanie dotyczące tego obszaru i kontrahentów z Rosji. Więc wydaje mi się, że o ile o Białoruś jeszcze ktoś pyta, o tyle na temat Rosji takich pytań nie mamy.
Co Państwo odpowiadają tym potencjalnym klientom, którzy mimo tej sytuacji widzieliby szansę na handel z Białorusią?
Staramy się po pierwsze wskazać im na te ryzyka, o których mówiłam chwilę wcześniej, czyli pogarszające się standingi tych podmiotów w Rosji i Białorusi. Podkreślamy, że jednak występują utrudnienia w transferze środków. Jednocześnie wskazujemy, że są nowe obszary, mamy ubezpieczenie, które możemy zaoferować w innych krajach, również tego w stosunku do kontrahentów z krajów dawnego Związku Radzieckiego i staramy się też przekierować zainteresowanie tych klientów na inne obszary, dawne kraje Związku Radzieckiego czy też kraje Afryki, które cieszą się ostatnio coraz większym zainteresowaniem.
Może te pytania pojawiają się dlatego, że polskie firmy nie do końca mają świadomość, jakie straty ponieśli ci eksporterzy, którzy byli obecni na Białorusi. A Państwo akurat mają wgląd w takie informacje. Jak to wygląda?
Na chwilę obecną to jest jeszcze trudne do oszacowania w takim ujęciu globalnym. Cały czas spływają do nas wnioski dotyczące czy to windykacji, czy wnioski o wypłatę odszkodowania. Ponieważ wybuch wojny miał miejsce w lutym, ale towary były sprzedawane z różnym terminem płatności. W związku z tym, mimo iż doszło do zajścia tego ryzyka ubezpieczeniowego, czyli zaszło ryzyko polityczne, moratorium płatnicze, czy też siła wyższa w postaci wojny, to nie jest jednoznaczne z tym, że my już wypłacamy odszkodowanie, dlatego że ten proces zaczyna się od złożenia wniosku o podjęcie działań windykacyjnych. Później jest czas, w którym my mamy możliwość podjęcia próby kontaktu czy odzyskania tych środków, a następnie w zależności od tego, z jakiego ryzyka będziemy wypłacać odszkodowanie, mija około 60 do 90 dni na wypłatę odszkodowania. Ja też muszę powiedzieć, że obserwujemy, że po pierwsze, spora część polskich przedsiębiorców odzyskała środki od swoich kontrahentów, czy to z Rosji, czy z Białorusi. Część klientów w dalszym ciągu zwleka ze złożeniem dokumentów o wypłatę odszkodowania i chociaż może się to wydawać nie do końca zrozumiałe, to ja muszę powiedzieć, że my obserwujemy i obserwowaliśmy historycznie, a ubezpieczaliśmy całkiem spory kawałek sprzedaży czy eksportu na Białoruś, że kontrahenci z Białorusi to były solidne firmy, dobrze płacące. I myślę, że polscy przedsiębiorcy liczą jednak na to, że kiedyś ta normalność powróci. W związku z tym cały czas zwlekają ze złożeniem wniosku o odszkodowanie, czekając, że albo kontrahent zapłaci, albo sytuacja na tyle się wyprostuje, że będą mogli po prostu od nowa rozmawiać o tym, w jakim terminie, kiedy te spłaty będą mogły następować. My oczywiście jako KUKE na tego typu propozycje zgadzamy się, jest to dla nas zrozumiałe. No i widzimy również, że takie działanie daje efekty w postaci spłaty na rachunek naszych klientów.
To jest trudne oczywiście przewidywać przyszłość, szczególnie w tak niepewnych okolicznościach, z jakimi mamy do czynienia teraz, ale czy Państwo mają jakieś prognozy dotyczące tego, kiedy sytuacja taka gospodarcza na linii Polska-Białoruś może wrócić do jakiejś normy.
Gdybym dysponowała taką informacją, to byłoby super, ale w chwili obecnej to jest takie klasyczne wróżenie, ponieważ nie ma żadnych przesłanek, które pozwalałyby sądzić, kiedy to się może zakończyć. Sądzę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby zakończyło się to jak najszybciej. No niestety te dzisiejsze doświadczenia pokazują, że ta agresja, ona nie ustaje. W związku z tym cała ta wojna może trwać jeszcze przez długi okres czasu. I jeśli rozmawiamy z naszymi klientami i takie pytania się pojawiają, no to nie ma co ukrywać, że też zachęcamy ich do tego, żeby patrzyli na inne kierunki eksportu. Wprowadziliśmy w Polisie Bez Granic istotną, bo 35% obniżkę składek, właśnie po to, żeby promować inne kierunki.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszą rozmówczynią była pani Elżbieta Kacprzykowska, dyrektor Departamentu Sprzedaży w KUKE. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Puls biznesu do słuchania.
Z analitykami porozmawiałem o tym, czy Białoruś może jednak odegrać jakąś pozytywną rolę w czasie obecnego konfliktu. Mówi się na przykład ostatnio o tym, że przez jej terytorium mogłoby być transportowane ukraińskie zboże, które z powodu rosyjskiej blokady portów nad Morzem Czarnym nie może tą drogą wyjeżdżać z kraju. Czy Jan Strzelecki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważa, że Białoruś jest mniejszym wrogiem?
Na pewno jest tak, że Rosja jest wrogiem numer jeden i kolejne pakiety sankcyjne są wycelowane przede wszystkim w taki sposób, żeby uderzyć w główne źródła dochodu Rosji, bo Rosja jest głównym agresorem, to armia rosyjska przede wszystkim prowadzi, czy żołnierze rosyjscy są na terenie Ukrainy, więc siłą rzeczy Rosja jest wrogiem numer jeden, natomiast ta współwina, współudział Białorusi w inwazji pełnoskalowej na Ukrainę jest bezsprzeczna, udostępnienie terytorium, infrastruktury i tak dalej, w związku z czym no Białoruś oczywiście te koszty związane z sankcjami, z tym współudziałem w agresji na Ukrainę inne też ponosi.
Teraz mówi się o tym, że przez Białoruś być może będzie transportowane zboże z Ukrainy. Pewnie rozmowy na ten temat trwały już od jakiegoś czasu. Czy właśnie to jest powodem tego, że troszkę liberalniej jest traktowana Białoruś przez Zachód?
Jest tak, jak pan mówi, że faktycznie pojawił się temat, który strona rosyjska i białoruska stara się łączyć z łagodzeniem sankcji, czyli temat tranzytu ukraińskiego zboża, ukraińskich płodów rolnych przez terytorium Białorusi. No bo jak wiemy, mamy ten problem z gigantyczną ilością zbóż, które zalegają na Ukrainie, w ukraińskich portach, w związku z tym, że Rosja zablokowała możliwość eksportu przez Morze Czarne. No i trzeba się zastanowić, ponieważ Ukraina była gigantycznym eksporterem pszenicy, kukurydzy, innych zbóż i nasion oleistych. Co zrobić z tym zbożem tak, żeby Ukraina mogła zarobić i żeby na świecie nie było głodu, mówiąc wprost, żeby uspokoić też rozchwiane rynki żywnościowe. No i faktycznie jest jeden z pomysłów na to, rzucony, ostatnio wyrażony chyba tak najbardziej publicznie i wprost przez sekretarza generalnego ONZ, żeby ten tranzyt odbywał się przez terytorium Białorusi, bo to rozwiązuje pewne wyzwania infrastrukturalne, to znaczy na przykład nie trzeba zmieniać rozstawu kół, bo zboże mogłoby przez terytorium Białorusi trafić do portu w Kłajpedzie na Litwie i stamtąd statkami być eksportowane na cały świat. To by wymagało szeregu ruchów, to znaczy po pierwsze właśnie Białoruś musiałaby się na to zgodzić, po drugie musiałaby się zgodzić na to Rosja, a tutaj trzeba powiedzieć, że Białoruś nie jest podmiotem takim zupełnie niezależnym w stosunkach międzynarodowych i silnie uzależniona gospodarczo i politycznie od decyzji Moskwy i Kremla.
Ale chyba też musi się zgodzić Ukraina, a Ukraina chyba nie jest przesadnie entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu.
Przede wszystkim musi się zgodzić Ukraina i Ukraina no, jest tutaj główną stroną, która będzie decydowała o swoim eksporcie. Tutaj Ukraińcy mówią zdecydowane nie.
Proszę powiedzieć, na ile te sankcje, które obejmują Białoruś, są uciążliwe dla tamtejszej gospodarki i dla tamtejszych obywateli.
One są dotkliwe, one też działają od długiego czasu, ponieważ trzeba pamiętać, że sankcje na Białoruś były sukcesywnie wprowadzane wraz z kolejnymi ograniczeniami praw człowieka i rządów prawa na Białorusi, po sfałszowanych przez Mińsk wyborach prezydenckich, brutalnej pacyfikacji protestów, a ostatnie pakiety, rundy sankcji wprowadzono po rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, w której Białoruś współuczestniczyła. One są dotkliwe dla białoruskiej gospodarki, dlatego że białoruska gospodarka jest w dużej mierze uzależniona od eksportu. Jest ponad, że tak powiem, średnią uzależniona od eksportu. Średnia unijna to jest tak nieco poniżej 50% PKB stanowi eksport średnio w państwach unijnych. Na Białorusi ta proporcja to jest 70%. A w tej chwili także 70% białoruskiego eksportu, mniej więcej handlu z Białorusią, jest objętych sankcjami po tych ostatnich rundach sankcyjnych. Widać, że to jest znaczące uderzenie, bo Unia Europejska była ważnym dla Białorusi partnerem handlowym, więc to jest jedno jakby źródło problemów gospodarczych. To w czasie będziemy odczuwać też, dlatego że te sankcje, pakiety sankcyjne mają w sobie wbudowane często takie opóźnienie. Na przykład nie obejmują umów już zawartych przed 2 marca, kiedy wprowadzono tam takie znaczące sankcje na białoruskie ważne sektory, więc w drugiej połowie roku będziemy to dobrze widzieli i też dane handlowe za cały rok pokażą nam tak naprawdę skalę tej zapaści. Kolejnym uderzeniem jest to, że Białoruś przestała eksportować na Ukrainę, że Ukraina wstrzymała handel. Ukraina była ważnym bardzo odbiorcą białoruskiego eksportu, na przykład paliw, które są jednym z głównych źródeł dochodu do białoruskiego budżetu. Cały sektor petrochemiczny generował bardzo dużo zysków. Częściowo paliwa były eksportowane do Unii, częściowo do Rosji, częściowo na Ukrainę.
Większość firm, które działają na Białorusi, to są firmy państwowe albo przynajmniej powiązane w jakiś sposób z państwem. Spodziewa się pan, że druga połowa roku przyniesie jakieś dotkliwe kryzysy takich firm? Czy tam szykują się jakieś upadłości? Czy raczej to będzie w jakiś sposób tonowane przez państwo?
To jest gospodarka centralnie sterowana, w związku z tym takie niekontrolowane upadłości to raczej nie będzie przypadek Białorusi. Natomiast problemy z wypłatami, brak zamówień, brak komponentów do produkcji, to jest, myślę, coś, co czeka Białoruś i już wiemy, że już spotyka w dużej mierze Białoruś. Jeżeli chodzi o dane, to co widać z danych, no to właśnie jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby stawiać takie bardzo jednoznaczne tezy poparte danymi, natomiast widzimy już tyle z oficjalnych białoruskich danych, że w pierwszych 4 miesiącach tego roku PKB spadło o 2,1%, a prognozy Banku Światowego mówią, że spadnie 6,5% w 2022 roku i wydaje mi się, że to jest dosyć optymistyczna dla Białorusi prognoza, znaczy myślę, że ten spadek będzie większy, no bo nie widać żadnych jaskółek, które miałyby to odmienić, no nawet jeśli by zniesiono sankcje na nawozy potasowe, w co szczerze mówiąc wątpię, no ale to jest jakby jedyny jakiś taki promyczek nadziei. Ważne sektory białoruskiej gospodarki, petrochemia, ale też takie powiedzmy obiecujące gałęzie jak IT, które Białoruś rozwijała w ostatnich latach, właściwie zostały dobite przez reżim i przez sankcje w związku z działaniami reżimu.
A jak obniżył się, jeśli w ogóle się obniżył, poziom życia Białorusinów?
Poziom życia Białorusinów się obniża, koszty życia są coraz większe. Widać to było w czasie pandemii i w czasie działań pacyfikacyjnych wobec protestów na Białorusi. W tym roku inflacja w kwietniu wyniosła 16%. Z tego co pamiętam, więc widać, że przekłada się to na wydatki Białorusinów, no ale problemem jest to, co w Rosji, to znaczy brak dostępu do niektórych produktów i towarów, bo Białoruś, tak jak pan zauważył, pewnie w mniejszym stopniu niż Rosja, ale została objęta taką anatemą światową, znaczy wiele firm, nie wiem, logistycznych, kurierskich, dostawców po prostu wycięło Białoruś ze swojej siatki. Z jednej strony ze względu właśnie na takie polityczne czy wizerunkowe kwestie, z drugiej strony ze względu na to, że jest to rynek niepewny, niestabilny, Białorusi groził techniczny default, więc po prostu unikając ryzyka ograniczyło obecność na tym rynku, który nie jest wielki. Białoruś zamieszkuje 9 milionów osób, więc z punktu widzenia światowej gospodarki, światowego biznesu można sobie wyobrazić, żeby po prostu na tym rynku nie być obecnym.
Czy w przypadku Białorusi sankcje będą skuteczne?
Zależy, co oznacza skuteczność sankcji. Znaczy, jeżeli definiujemy ją w ten sposób, że przez to, że nałożyliśmy sankcje na Białoruś, Rosja zaprzestanie działań zbrojnych na Ukrainie, to nie, dlatego że no, działania rosyjskie są wymierzone właśnie też między innymi na to, żeby Białoruś sobie w coraz większym stopniu podporządkować, więc no, nie wpłynie to na działania Rosji. No, natomiast zwiększa koszty dla Rosji przede wszystkim. Czy te sankcje kruszą podstawy białoruskiego reżimu? Białorusini jako społeczeństwo nie sprzyjają operacji zbrojnej Federacji Rosyjskiej w Ukrainie i to, no wiemy to z sondaży, którym powiedzmy do końca nie można ufać, ale pewne trendy one obrazują. Białorusini też zresztą głosują nogami, uciekając z tego kraju i to pokazuje, że sankcje są skuteczne w tym wymiarze oddziaływania na społeczeństwo, kruszenia podstaw reżimu, ale także zwiększania kosztów dla Federacji Rosyjskiej, która będzie musiała ponosić koszty utrzymania tego państwa, jeśli dalej będzie chciała je trzymać pod swoim butem, a wszystko na to wskazuje.
Sankcje, jak wiadomo, to jest miecz obosieczny. Na ile skuteczne, czy jakby na ile dotkliwe są dla Polski sankcje, które szeroko rozumiany Zachód, w tym także Polska, nałożyła na Białoruś?
Białoruś nie była naszym ważnym partnerem. Znaczy, jeżeli chodzi o handel czy eksport może Polski na Białoruś, to udział Białorusi w eksporcie był 0,7%, więc bardzo, bardzo niewielki w zeszłym roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Są poszczególne, powiedzmy, obszary, gdzie były obecne polskie przedsiębiorstwa na rynku białoruskim albo gdzie importowaliśmy coś z Białorusi, na przykład no, uderza w polskie rolnictwo wzrost cen nawozów. Natomiast no, to nie jest tylko wynik sankcji nałożonych na Białoruś, ale też w ogóle całej sytuacji globalnej, sankcji nałożonych na Rosję, więc samo nakładanie sankcji na Białoruś jest dużo bardziej szkodliwe dla Białorusi niż dla polskiej gospodarki. Natomiast ogólna sytuacja w regionie i działania Federacji Rosyjskiej oczywiście składają się na obraz tego, że dla polskiej gospodarki też istnieje bardzo wiele ryzyk.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy u pana Jana Strzeleckiego, który jest analitykiem w Polskim Instytucie Ekonomicznym.
Bardzo dziękuję.
Puls biznesu. Do słuchania.
Jak to jest z tym transportem, potencjalnym transportem ukraińskiego zboża? Sprawę zbadał m.in. Andrzej Szurek, autor wideobloga ze wschodu. Jego też na początek zapytałem o to, gdzie na skali wrogości mieści się dziś, jego zdaniem, nasz wschodni sąsiad.
Oficjalnie relacje z Białorusią jest tak samo nacenzurowane jak 4 miesiące temu, natomiast musimy patrzeć nie tylko z perspektywy polskiej, ale jak Białoruś postrzegana jest szerzej. I tutaj nieoficjalnie pojawiają się pewne wyłomy, czyli tak zwane możliwość dogadania się, możliwość osiągnięcia kompromisu z Łukaszenką, bezpośrednio z reżimem Łukaszenkim, chociażby w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża. W tej sprawie ona nie była dziś mocno nagłośniona, ale trafiają do nas komunikaty, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozważa otwarcie drogi do portów nadbałtyckich, nazywając ten kierunek tak zwanym nie najlepszym, co pewnie wiąże się oczywiście z koniecznością tranzytu przez Białoruś, tego już nie podkreślają. Z drugiej strony kilkukrotnie pojawiają się też komunikaty ze strony Białorusi, że jest skłonna otworzyć taką drogą i w istocie toczą się takie rozmowy, jest rozpatrywany taki wariant i jest ukryte zielone światło chociażby ze strony amerykańskiej, żeby taki kierunek otworzyć. To pokazuje, że pomimo oficjalnej retoryki Białoruś jednak jest strategicznie traktowana jako ten kraj, którym możemy dokonać wyłomu i pomimo tego, że mamy relacje, jakie mamy, jesteśmy w atmosferze sankcji, to w jakiejś perspektywie może się zmienić, jeżeli chodzi o wyjątki. Tutaj podkreślę, że Białoruś za ten tranzyt chciałaby okresowego zniesienia embarga na swoją produkcję nawozów azotowych.
To jest element takiego balansowania, jakie przez długie, długie lata realizował Łukaszenko między Rosją a Unią Europejską, czy szeroko rozumianym Zachodem, czy jakby z czegoś innego to wynika?
Zdecydowanie się zgodzę. Tutaj to jest cały czas kontynuacja tej wcześniejszej polityki. Oczywiście w obecnym czasie Łukaszenko nie może sobie pozwolić na tak mocne balansowanie, któremu towarzyszyły też czasem wręcz antykremlowskie wystąpienia i retoryka. To balansowanie ma znacznie bardziej ograniczoną przestrzeń, chociażby w postaci tego, że no tutaj nie możemy wykluczyć, że ryzykuje też prezydent Białorusi tym, że może stracić władzę i Rosja jednak osadzi bardziej podległego sobie prezydenta. No bo trzeba zrozumieć, że Łukaszenko traktuje po prostu Białoruś jako taką swoją część. On jest takim naprawdę prawdziwym dyktatorem i zachowuje się jak ten z lat 90. dyrektor kołchozu, że to jest jego gospodarstwo i on tutaj też rozgrywa swoje interesy. Natomiast tutaj, aby mówić z perspektywy Polski o zmianie retoryki, zmianie kierunku, musimy mieć jednoznaczny sygnał, że jest zielone światło ze strony innych państw, to znaczy ze Stanów Zjednoczonych i Brukseli, bo tutaj też nie ma zgodności co do tej polityki na razie. Na dziś to, jak postrzegają chociażby przedsiębiorcy, nie ci, którzy są może obecni, ale ci, którzy w jakiś sposób są zmuszeni do tej współpracy. Mam tutaj na myśli sektor IT, który jest odbiorcą kapitału ludzkiego, który napłynął z Białorusi po 2020 roku. To była dosyć duża fala napływu specjalistów IT. Sam rozmawiam z właścicielami software house'ów, firm IT, które wykonują różne zabezpieczenia. Te firmy też przecież pracują dla instytucji rządowych w zakresie właśnie zabezpieczeń w sektorze finansowym i nie ukrywają, że no, dokonują nie tylko selekcji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, ale też takie osoby, potencjalni pracownicy są sprawdzani i są trochę inaczej traktowani, aniżeli kandydaci z innych państw, więc ta ostrożność w kontaktach jest i jeżeli ktoś nie musi, no to raczej tych relacji nie nawiązuje. No sektor IT o tyle jest zmuszony, że zmaga się z dużym deficytem specjalistów w tej branży.
Jakby popatrzeć na to z punktu widzenia Białorusi, czy białoruskiej gospodarki, czy to jest tak, że oprócz tych nawozów, oprócz sektora IT, to ma istotne znaczenie, żeby Białoruś była inaczej postrzegana przez Zachód i żeby złagodzić sankcje?
Białoruś przez dłuższy czas rzeczywiście nie odczuwała mocno tych sankcji, w sensie w statystykach gospodarczych, bo w przypadku Białorusi, przypomnijmy, mówimy o sankcjach wprowadzonych już w 2020 roku. Były pierwsze sankcje wprowadzone po protestach na Białorusi. Natomiast prognozy dla gospodarki białoruskiej za pierwszą połowę tego roku kończącą się tak naprawdę, już wskazują już o blisko 3,5% recesji w białoruskiej gospodarce i jest to recesja większa aniżeli w czasach COVID-u, gdzie te restrykcje, przypomnijmy, nie były dosyć silne. Białoruś oprócz tego, że jest skazana tak naprawdę na to, czy rosyjskie banki wykupią, czy nie wykupią białoruskie obligacje, czy też udzielą kredytów, no jednak jest teraz w sytuacji, gdzie się musiała rzeczywiście zmierzyć z prawdziwymi konsekwencjami tych sankcji. Dwa lata temu te protesty, które się wydarzyły, one oczywiście miały podłoże polityczne, ale ich podłoże było też gospodarczo-społeczne. Tak? To było sześcioletnie takie niezadowolenie białoruskiego społeczeństwa z tego, że gospodarka jest w stagnacji. Jeżeli ta stagnacja się będzie przedłużała, no pytanie, czy Łukaszenko będzie w stanie zachować ten mir w cudzysłowie, jaki zaprowadził po protestach, bo rzeczywiście udało mu się to spacyfikować, udało mu się spacyfikować opozycję, ale to też nie jest tak, że ten potencjał się wyczerpał, więc no, oni są dzisiaj w trudnej, ale nie katastrofalnej sytuacji, bo recesja, która się zaczyna, to nie jest taki efekt jak w COVID-zie, gdzie jest wpływ regulacji i za chwilę się uwolni. W atmosferze szerokich sankcji pewnie się utrzymamy, być może pojawią się właśnie tutaj jakieś sektorowe wyłomy.
A z punktu widzenia tych firm, polskie firmy, które są obecne na Białorusi, mają tam produkcję, sprzedają tam swoje produkty, czy one z racji tego, że Białoruś może będzie trochę inaczej traktowana niż Rosja, nie będą aż tak bardzo nacenzurowane?
Myślę, że one nie będą aż tak bardzo nacenzurowane, natomiast to raczej wynika nie z faktu, że panuje jakieś rozróżnienie pomiędzy tutaj sytuacją w Białorusi a Rosji. Po prostu Białoruś jest no, mniej na świeczniku niż Rosja, i to nawet jeden z wniosków samych białoruskich ekspertów, którzy mówią, że tak naprawdę świat zainteresował się Białorusią dopiero w 2020 roku, ona nie była dostrzegana. I podobnie działo się też z firmami, które były aktywne na Białorusi. One tak naprawdę były w orbicie zainteresowania stricte mediów ekonomicznych, a przecież z dyktaturą Łukaszenki mieliśmy do czynienia już wcześniej. I nawet dzisiaj, gdy pojawiają się doniesienia o wpływie, nawet wyliczenia, jak bardzo wpływa na spadek odwiedzin niektórych marek obecność w Rosji, zupełnie nie ma takich analiz w kierunku Białorusi, między innymi dlatego, że właśnie jest to ten mniejszy rynek i on był zawsze w ukryciu, więc w zasadzie ta ich obecność, można powiedzieć, jest neutralna pod względem wizerunkowym.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z Andrzejem Szurkiem, blogerem, autorem wideobloga Ze Wschodu.
Puls biznesu do słuchania.
Dość konserwatywne podejście do tematu Białorusi prezentuje Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. W jego opinii Białoruś jest mniejszym wrogiem, przede wszystkim dlatego, że w ogóle jest mniejsza niż Rosja i ma znacznie mniejszy potencjał oraz ambicje. Analityk nie ma jednak żadnych wątpliwości co do tego, jak sceptycznie Zachód odnosi się do tego kraju.
W tym sensie, że jest to kraj mniejszy, o mniejszej sile szkodliwości dla Zachodu, dla Unii Europejskiej, dla USA, dla Ukrainy jako takiej również, to tak, to tu się mogę zgodzić. Jest to mały sojusznik Rosji, który na miarę swoich możliwości usiłuje działać i usiłuje przetrwać. Jest to kraj o innej tożsamości, społeczeństwo ma inną mentalność, również elity tego kraju prezentują inną mentalność niż elity rosyjskie, rosyjskie społeczeństwo. Tam nie ma imperialnej histerii, imperialnej dumy, co też wynika i z rozmiarów tego kraju, z jego możliwości, potencjału demograficznego, gospodarczego, a też historii. Białoruś była zawsze ofiarą różnego rodzaju wojen, była krajem pomiędzy, przez który się przetaczały różnego rodzaju linie frontów. Bardzo krwawo Białorusini za to płacili, chociażby w czasie II wojny światowej, ale i wcześniej. Jest na przykład żywa pamięć o wojnach napoleońskich, o tym jak Napoleon szedł na Moskwę przez terytorium Białorusi. Więc to wszystko jest gdzieś tam głęboko w mentalności białoruskiej i sprawia, że oni są w tym sensie mniejsi, mniejsi w swoich zachowaniach i w tym, co realnie mogą zrobić i jak mogą zagrozić.
Ale ja mam też na myśli takie postrzeganie Białorusi przez szeroko rozumiany Zachód. Może to jest taka sprawa zupełnie marginalna, ale na przykład drużyna Rosji jest wykluczona, a Białoruś gra. Także inaczej trochę jest postrzegana Białoruś jako pewnego rodzaju potencjalny sojusznik Zachodu, jeżeli chodzi o transport płodów rolnych z Ukrainy.
Sceptycyzm Zachodu wobec Białorusi jest naprawdę daleko idący. Białoruś w poprzednich okresach takiego napięcia między Rosją a Zachodem i również napięciach między samą Białorusią a Zachodem potrafiła jakoś potem, korzystając kontekst rosyjskiej agresji w regionie, mam tu na myśli chociażby wojnę z Gruzją, agresję rosyjską wobec Gruzji w 2008 roku, potrafiła jakoś się z tego wykręcić, mówiąc kolokwialnie, potrafiła rzeczywiście zaprezentować się w ten sposób, że jest mniej groźna, że jest partnerem, może być partnerem, że może być specyficznym, bo niedemokratycznym takim partnerem, który nie chce się zdemokratyzować i chce wstępować do Unii na przykład czy do NATO, ale który jest gotów do współpracy i ma trochę inne spojrzenie niż Kreml. Obecnie wysyłanie takich sygnałów z Mińska, one są, ale są dużo słabsze, nie ma większego sensu, ponieważ sprawy zaszły za daleko. Białoruś i zarówno poprzez bezprecedensowe represje białoruskiego reżimu wobec opozycji, wobec przeciwników Łukaszenki po 20 roku, po sierpniu 20 roku, po wyborach prezydenckich, jak i też współuczestnicząc w agresji, udostępniając swoje terytorium dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, przekroczyła rzeki i spaliła mosty, które sprawiają, że powrót do rozmów, do takiego formatu dialogu pomiędzy Łukaszenką, ja nie mówię o Białorusi jako takiej, ale Łukaszenką, a Zachodem jest bardzo, bardzo utrudnione. I ja bym na razie też w kontekście transportu żywności bo rzeczywiście takie sygnały się pojawiały kilka tygodni temu, nie rozpatrywałbym Białorusi w tak odmienny od Rosji sposób. Sygnały, które wysyłała Białoruś, że mogłaby utworzyć korytarz transportowy dla ukraińskiego zboża do litewskiej Kłajpedy, to była gra skoordynowana z Rosją, jak się bardzo szybko okazało. Putin w pełni popierał próby władz białoruskich, aby ONZ przede wszystkim zaangażować sekretarza generalnego Guterresa, który miał w każdym razie pewne nadzieje, że to się uda zrobić, pokazywały, że Białoruś jak nigdy dotąd gra blisko razem z Rosją, choć nie jest taka imperialna i agresywna, bo też nie może taką być, ale jest lojalna wobec Rosji.
Pan nie widzi za bardzo szans na to, żeby Łukaszenko, tak jak miał w zwyczaju przez ostatnich kilkanaście lat, manewrował między Rosją a Zachodem i żeby akurat w tym przypadku to było w ten sposób, że nieco się zbliża do Zachodu?
On może by i chciał, ale chciałby to zrobić na swoich warunkach. Te warunki są tak odległe jak nigdy wcześniej od tego, co Zachód chciałby widzieć. Brakuje punktów stycznych. Kiedyś takim punktem wyjścia do rozmów mogło być to, że Białoruś zachowuje jednak pewną specyficzną neutralność, że nie stanowi zagrożenia dla swoich sąsiadów. A tutaj to zostało właściwie w dużej mierze zdezawuowane. Jeżeli Białoruś w pierwszych dniach wojny umożliwiła wojskom rosyjskim zajęcie Czarnobyla już w pierwszym dniu wojny i podejście pod Kijów w następnych dniach, stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla Kijowa, no to tutaj też już straciła właściwie swój ostatni atut takiego dystansowania się, pełnego się właśnie dystansowania od rosyjskich agresywnych planów wojskowych, napastniczych planów wobec sąsiadów, w tym przypadku wobec Ukrainy. Białoruś też pogrzebała współpracę z Ukrainą. Ta nie ma żadnego zaufania między Kijowem i Mińskiem, nie ma żadnych kontaktów takich chociażby na jakimś średnim szczeblu, nie ma współpracy służb granicznych. Tam jest pełna nieufność, no nie otwarta wojna, bo jak mówię, białoruskie wojska nie wkroczyły na terytorium Ukrainy, ale jest rów nieufności i wrogości nie do zasypania w najbliższych latach.
Nie ma pan takiego wrażenia, bo ja odnoszę takie wrażenie, że zachodnie czy też polskie firmy, które działają na Białorusi, sprzedają tam swoje towary albo wręcz prowadzą produkcję, mniej są postrzegane jako firmy kolaborujące z reżimem niż firmy, które robią to w Rosji?
No tak, to się bierze z tych skojarzeń, jakie panują. One są częściowo uzasadnione w tym wąskim aspekcie aktywnego udziału wojsk danego państwa w tej napaści, agresji, w demolowaniu Ukrainy. To armia rosyjska niszczy Ukrainę, a nie białoruska. Ta wiedza o tym, że armia białoruska nie uczestniczy w walkach na Ukrainie, ona Białorusi w tym wąskim aspekcie, bardzo ograniczonym, ale pomaga. Natomiast wciąż jest problem ścisłej współpracy białorusko-rosyjskiej, daleko idącej lojalności Białorusi wobec Rosji i gdzieś w pewnym momencie firma działająca na Białorusi też napotka na sankcje, szybciej lub później. Są też sankcje amerykańskie, które są dużo bardziej skomplikowane od unijnych. One są też pośrednie, mają bardzo złożone mechanizmy, które są w stanie uderzyć też pośredników. Więc tutaj otwiera się olbrzymie pole ryzyka dla firm z Polski, które działają na Białorusi, bądź, co może się wydawać pomysłem szalonym, ale tego nie można do końca wykluczyć, chciałyby zacząć działalność na Białorusi. To teoretycznie jest możliwe, ale jest to obarczone ryzykiem nie tylko padnięcia bezpośrednio pod obowiązujące reżimy sankcyjne, ale one są niesłychanie szerokie, bo od marca obejmują też na przykład przemysł drzewny, przemysł metalowy, stalowy, których wcześniej w reżimach sankcyjnych wobec Białorusi nie było, ale też ryzykują tym, że znajdą się w takim toksycznym polu gospodarczym, bo sankcje to nie tylko bezpośrednie skutki, ale też ogólny, fatalny klimat biznesowy, jaki panuje w odniesieniu do kraju współuczestniczącego w agresji rosyjskiej i obarczonego daleko idącym reżimem sankcyjnym. Widać to na przykładzie branży IT, jest to świetny przykład, który pokazuje, jak może być skuteczna toksyczność, syndrom toksycznej gospodarki. Branża IT w żaden sposób nie jest obłożona sektorowo sankcjami unijnymi czy zachodnimi. Tam są tylko pojedyncze podmioty, jeszcze z grudnia 2020 roku, na przykład firma Synesis informatyczna objęte, ale sam sektor jako taki może współdziałać, współpracować ze swoimi zachodnimi partnerami. Tymczasem ci zachodni partnerzy powiedzieli nie, jesteście toksyczni, bo działacie na Białorusi. Stąd się bierze też zwiększona relokacja białoruskich informatyków poza Białoruś, aby kontynuować działalność.
Chciałem pana na koniec zapytać, jaka przyszłość czeka białoruską gospodarkę. Jest to gospodarka znacznie słabsza niż gospodarka rosyjska, a jednocześnie też obłożona dosyć bolesnymi sankcjami.
To, co wiemy na pewno i co nie stanowi wielkiej zagadki i co się dzieje w tym roku, Białoruś pogrąża się w recesji. Recesja wynika nie tylko ze strukturalnych problemów białoruskiej gospodarki, bo jest to model jeszcze oparty na centralnym planowaniu w tym sektorze państwowym. Sektor państwowy wciąż wytwarza znaczną część PKB, może już nie tak dużo jak niegdyś, gdzie było to ponad 70%, teraz to jest nieco mniej, ale też jest to bardzo ważny sektor, bardzo ważny komponent gospodarczy. Nie jest to gospodarka liberalna w żadnym razie, a szczególnie po 20 roku, po sierpniu, ona oddala się nawet tych eksperymentach, które były czynione. Ale ta recesja wynika też z sankcji. Sankcje siłą rzeczy, obcinając ponad 70% eksportu białoruskiego do Unii Europejskiej, to nawet już nie jest kwestia strat, to jest demolowanie białoruskiej gospodarki. Został odcięty tlen. Więc recesja to jest pierwszy skutek, który będziemy widzieli. Prognozowany spadek PKB na to pierwsze półrocze to jest przynajmniej 4-4,5%, może nawet więcej. Na koniec roku najbardziej konserwatywna prognoza Banku Światowego to minus 6,5%. Ja myślę, że to będzie więcej. Najdalej idące mówią o 15%. Nie wiem, czy to będzie aż tak duża katastrofa, ale na pewno możemy mówić o początkach zapaści gospodarczej. To jest to, co już widać. A bardziej długoterminowa tendencja uzależniania się od gospodarki rosyjskiej na niesłychaną skalę. Wcześniej eksport do Rosji zajmował mniej więcej 50%. Białoruskiego eksportu w tym roku będziemy obserwowali dynamiczny wzrost udziału Rosji w wymianie handlowej z Białorusią. Białorusi nawet wspominają o tym białoruskie władze, że 90% eksportu mogłoby iść do Rosji lub przez Rosję. Oni zresztą specjalnie nie mają wyjścia. Unia czy Stany zablokowały, jak już mówiłem, większą część eksportu na kierunku zachodnim, jak i transport za pomocą portów litewskich czy łotewskich na rynki pozaeuropejskie. Na przykład nawozy potasowe z Białorusi do Brazylii, która w żaden sposób nie uczestniczy w sankcjach od Białorusi, nie mogą być realizowane, ponieważ litewski port w Kłajpedzie jest w związku z amerykańskimi sankcjami nieczynny, zamknięty dla białoruskich towarów. On po prostu nie jest dostępny 1 lutego dla tranzytu z Białorusi. Więc to nie tylko zapaść gospodarcza, ale też coraz większa reorientacja Białorusi na Rosję, która obecnie jest jedynym oparciem, już absolutnie wyłącznym oparciem dla białoruskiej gospodarki, a sama Rosja też jest mocno obciążona sankcjami, więc to jest, mówiąc obrazowo, taka sytuacja, gdy załoga tonącego małego statku szuka pomocy na większym statku, który tonie również, zatonie później, bo jest większy i ma może lepszy sprzęt do wypompowywania wody i jakieś tam inne udogodnienia, ale też prędzej czy później zatonie, więc sytuacja Białorusi gospodarcza jest nie do pozazdroszczenia.
Innymi słowy, to jest ten przykład na to, że sankcje mogą działać i że działają.
Tak, one rzeczywiście działają, choć nie prowadzą do pożądanego rezultatu, bo pożądanym rezultatem było to, że Łukaszenka pójdzie na ustępstwa, usiądzie do stołu z opozycją, wypuści więźniów politycznych. Obecnie jest to niemożliwe z wielu względów. Sam Łukaszenka tego nie chce, a też boi się Rosji, więc skutkiem tych sankcji póki co jest to, że staje się coraz bardziej uzależniony od Rosji, ale nie było innego wyjścia. Sankcje były absolutną koniecznością, inaczej nie można było zareagować. Może w perspektywie długofalowej, a w takiej perspektywie sankcje są najbardziej skuteczne, przyniesie to bardziej pozytywne skutki również dla Białorusinów, którzy codziennie myślą, bądź prawie codziennie myślą o tym, że może bez Łukaszenki byłoby trochę prościej i łatwiej żyć na Białorusi.
Dziękuję panu za rozmowę. Naszym rozmówcą był pan Kamil Kusiński, analityk do spraw Białorusi w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu. Do słuchania.
Konkluzja dzisiejszego podcastu jest, rzekłbym, słodko-gorzka. Sankcje nałożone na agresorów działają, co widać najlepiej właśnie na przykładzie Białorusi, ale efekty, przynajmniej na razie, nie są takie, jakich moglibyśmy sobie życzyć i życzyć Ukraińcom oraz także samym Białorusinom. Na to przyjdzie nam niestety jeszcze poczekać. Tyle na dziś. Za tydzień Małgosia Grzegorczyk zabierze Państwa na wakacje. No dokładniej rzecz biorąc, na wakacyjny podcast. Już teraz serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i żegnam się. Do usłyszenia. Mówił Bartek Majer.
Puls biznesu. Do słuchania.